Komputerowy człowiek. Co to jest społeczeństwo informacyjne? Jaka czeka nas przyszłość? Czy człowiek będzie na stałe połączony z komputerem? Rozmowy z profesorem informatyki, senatorem Kazimierzem Wiatrem, naukowcem i wynalazcą.
Dzień dobry, panie profesorze.
Witam państwa serdecznie.
Mówiliśmy dużo o MP3-kach, o dźwięku. Dzisiaj czas na telewizję. Czy zdradzimy tajniki tego, jak działa telewizja kablowa, naziemna?
Mówiliśmy też ostatnio o matrycach CCD, mówiliśmy o próbce obrazu. Natomiast dzisiaj chciałbym porozmawiać przez chwilę o telewizji interaktywnej. W tej chwili już bardzo wielu odbiorców sygnał telewizyjny, jeśli tak można powiedzieć, tych sygnałów jest wiele, bo jest wiele kanałów, odbiera także przez tak zwany kabel, telewizje kablowe, nie tylko telewizje, dawniej to się mówiło naziemne, czyli propagowane falami radiowymi, fale radiowe się z radiem kojarzą, ale telewizja naziemna też falami elektromagnetycznymi jest propagowana. Natomiast nowe technologie związane głównie z internetem powodują, że możemy mówić o nowej usłudze. Kiedy mówiliśmy o tych różnych prawda, e-nauka, e-praca, e-medycyna, to jest coś takiego jak rozrywka. Ta rozrywka to są oczywiście gry komputerowe i tu można by długo o nich mówić dobrze i źle. Na pewno w ramach tej rozrywki, a może także i e-nauki, jest telewizja interaktywna. Co to takiego jest? Otóż, jeżeli normalnie oglądamy telewizję kablową czy telewizję naziemną, to są programy, tak? Jest tych programów pewna liczba, każdy z kanałów ma swoją ramówkę, w ramach tej ramówki są filmy, są audycje publicystyczne, koncerty, piosenki i takie rzeczy. Natomiast telewizja interaktywna, tak zwana telewizja na żądanie, to jest taka technologia, która powoduje, że zainteresowana osoba wchodzi w menu i wyszukuje sobie film, który chce oglądnąć. Nie musi tego robić w ten sposób, że jeżeli na jakimś kanale jest film, który chciał oglądać, ale w tym czasie go nie ma w domu, to nagrywa na wideo, prawda? Czy na jakiś inny nośnik DVD, czy dysk twardy. Tylko po prostu wyszukuje sobie w menu odpowiedni program, czy film, czy muzykę, i w dowolnym czasie sobie go ogląda. To oczywiście od strony użytkownika wygląda dość prosto i przyjemnie. Natomiast musimy sobie zdać sprawę z tego, że w to jest zaangażowana ogromna technika i technologia i komputerowa i internetowa, ponieważ kiedy zastanawiamy się, czy jest potrzebny internet szerokopasmowy do każdej wioski, to oczywiście są tutaj dwie odpowiedzi. Pierwsza to jest taka, że wiele z tych usług, o których mówimy, czyli kontakt nawet z administracją publiczną, czy nawet telepraca, czy obsługa e-maila, czy nawet wiele stron www, my możemy oglądać niekoniecznie przez sieć szerokopasmową. Do tego wystarczy zupełnie średniej jakości, średniej przepustowości pasma. Natomiast jeżeli chcemy oglądać filmy przez internet, czyli korzystać z usługi telewizji interaktywnej, to wtedy to szerokie pasmo jest wszędzie bardzo potrzebne. Z drugiej strony zgromadzenie tych filmów w jakimś miejscu powoduje ogromny ruch w internecie. Jeżeli na przykład w danym momencie 100 tysięcy osób chce oglądać ten sam film, to zaczyna być z tym duży kłopot. Ja muszę powiedzieć, że chciałem, rozmawiając na te tematy, podzielić się pewnymi doświadczeniami, ponieważ jako dyrektor Cyfronetu byłem kierownikiem takiego grantu celowego. To był grant realizowany przez Cyfronet, przez Poznańskie Centrum Komputerowo-Sieciowe i TVP SA, tak? Był to taki projekt, nazywało się to ITVP i wielu z Państwa być może korzystało z tej usługi, ponieważ w internecie pojawiała się ikona ITVP, i tam były te różne programy pokazane. Natomiast, żeby ta usługa mogła działać, w Cyfronecie było zgromadzonych kilkadziesiąt wielkich serwerów, które służyły do przekazywania tych treści, ale to też jakby nie koniec całej tutaj architektury, ponieważ tak naprawdę chcąc służyć taką usługę telewizji interaktywnej, trzeba co najmniej dwa takie piętra zbudować. Z jednej strony centrum, w którym są zapamiętane wszystkie te filmy i audycje. Z drugiej strony, żeby móc propagować do setek tysięcy, a może i milionów odbiorców te treści, trzeba było zbudować takie piętro pośrednie. To się nazywa tak zwane proxy cache. Polega to na tym, że jeżeli ktoś z województwa małopolskiego chce oglądać jakiś film, który jest w repozytorium danych w Warszawie, no to ten film jest przesyłany do Proxy Cache w Krakowie. I jeżeli teraz ktoś z Tarnowa, czy z Jasła, czy z Nowego Sącza, czy z Tuchowa chce oglądać ten sam film, to ten film już nie jest drugi raz przesyłany z Warszawy do Krakowa, tylko on już jest tutaj na miejscu, prawda, i jest do wykorzystania.
Oglądając filmy z internetu, różnie czasami z tą jakością bywa. Pytanie, czy to zależy od kompresji, od jakości nagrania, czy jeszcze może od czegoś innego?
Myśmy tutaj rozmawiali w poprzedniej audycji o kompresji dźwięku. Oczywiście dźwięk z natury jakby jest, no objętość tych plików cyfrowych z dźwiękiem nie jest taka wielka. One po skompresowaniu są, no można powiedzieć, że malutkie. Obraz i to dlatego obraz kolorowy i to obraz, jak pani tutaj słusznie zauważyła, o dużej rozdzielczości, zajmuje ogromne pojemności. W związku z powyższym trzeba ten obraz skompresować. Są tutaj bardzo różne i wyszukane algorytmy. Jest to akurat taki plik bardzo dobrze nadający się do kompresji, ponieważ no to nawet można powiedzieć, że to są pliki 3D, tak? Czyli trójwymiarowe, bo mamy dwa wymiary obrazu i jeszcze trzecia oś, to jest oś czasu i tak rzeczywiście te obrazy się kompresuje. No oczywiście taki najprostszy rodzaj kompresji plików polega na tym, że liczymy zera i jedynki, tak? Jeżeli 100 zer następuje po sobie, to zamiast wysyłać 100 zer przez internet, wysyłamy informację, teraz będzie 100 zer, prawda? No i już mamy to krócej, prawda? Natomiast w przypadku obrazów, najprostsza taka technologia znana pod nazwą MPEG polega na tym, że my mamy jakby trzy rodzaje obrazów, które wysyłamy. Na początku wysyłamy pełny obraz i to zajmuje bardzo dużo miejsca, duży fragment pliku, a następnie dosyłamy tylko pewne szczegóły. Najprościej można było powiedzieć, że następne powiedzmy 10 czy 12 obrazków to nie jest cały obraz, tylko wysyłamy to, co się w tym pliku zmieniło. To oczywiście jest duże uproszczenie. Do tego dochodzą jeszcze tak zwane obrazy z predykcją i to zarówno predykcją dwukierunkową, jak i jednokierunkową, nie chcę tutaj wchodzić bardzo mocno w te szczegóły. Sam ten obrazek wzorcowy, ten pierwszy obrazek i ten, który co kilkanaście obrazów jest wysyłany, też oczywiście jest kompresowany kompresją taką obrazu statycznego, czyli wyszukuje się pewne regiony podobne i to się koduje. Bardzo pożyteczne przy tym są takie kompresje związane z transformatą DCT, czyli dyskretna transformata kosinusowa. Mówiliśmy tu też o transformatach Fouriera, także robi się to tak, że takie drzewka się buduje, czyli jak jest obrazek, to najpierw się bierze takie duże kwadraty i przesyła się te najmniej zmienne fragmenty obrazu. I potem coraz mniejsze i to zresztą dobrze tutaj odpowiada na pytanie, które pani zadała, bo często jest tak, jak w internecie otwieramy jakąś stronę, to najpierw nam się pokazuje taki obraz niewyraźny, a potem te szczegóły są dosyłane. I tak jest także z telewizją interaktywną, że w zależności od pasma, które mamy do dyspozycji, a wiemy o tym, że pasmo w internecie też nie jest czymś stałym, że jeżeli mamy wspólne łącze z sąsiadem, to jak sąsiad przesyła film, to my mamy kłopot, prawda? I bijemy się o to pasmo, więc są takie mechanizmy wdrożone, że w zależności od dostępnego pasma ta rozdzielczość tego obrazu może się zmieniać, że my możemy widzieć gorszy obrazek tylko dlatego, że mamy w danym momencie gorsze pasmo i to w trakcie tego filmu może się zmieniać. Często jest tak, że są budowane specjalne serwisy, to dotyczy i stron www, ale także wiemy, że specjalny serwis stron www dla telefonów komórkowych, który ma jakby specjalnie obniżoną rozdzielczość, że mamy jakieś wypasione zdjęcie, przepraszam za ten taki slogan młodzieżowy, ale to jest slang młodzieżowy, ale specjalnie obniżamy jego jakość, żeby zajmowało mniej miejsca.
O tym wszystkim, o czym pan profesor mówi, o tej naprawdę technice, która poszła bardzo naprzód, można przewijać filmy, można nagrywać filmy, puszczać w wolnym czasie, jednak to wszystko dość dużo nas kosztuje. I pytanie, czy te koszty będą szły w górę? Mamy nadzieję, że opłaty będą niższe, ale od czego to zależy?
No tu oczywiście chcielibyśmy, żeby działał rynek, to znaczy zawsze jak jest monopolista, to on dyktuje te ceny, natomiast jeżeli działa rynek, no to wtedy wiemy, że dana firma zadowala się mniejszym zyskiem pod warunkiem, żeby go nie stracić. To oczywiście powoduje z jednej strony obniżanie ceny, z drugiej strony poprawę jakości. jakości. Oczywiście to dotyczy chociażby telewizji kablowych i to powiedzmy wiele osób z tego korzysta, więc wie na czym problem polega. Natomiast tutaj też jest ciekawy element, czyli opłaty za dostęp do danego filmu, prawda? Bo może być tak, że dany serwis telewizji interaktywnej, na przykład i TVP, jest tak, że część programów jest dostępna za darmo, a za część się płaci. No i to jest oczywiście pewien plan biznesowy danej firmy, żeby zachęcić do oglądania płatnych filmów, daje także pewne bezpłatne, bo dzięki temu ktoś wchodzi na ich stronę, widzi te filmy, no i tu oczywiście pokusa działa. Wiemy, że często jest tak, że są seriale w telewizji i można oglądnąć kolejny odcinek wcześniej, ale trzeba za to ekstra zapłacić. Także to są oczywiście pewne chwyty marketingowe. Ja muszę powiedzieć, że to, co dla mnie jest niezwykle istotne, to jak byłem w Stanach Zjednoczonych wiele lat temu, tam masa, no wtedy u nas były 4 programy, tam ich było już wtedy 100, ale muszę powiedzieć, że w tych kanałach ogólnodostępnych w ogóle nie było przemocy, nie było seksu, to było wszystko takie piękne i ładne, a jednocześnie nie rozwijała się szara strefa, ponieważ te brzydkie filmy, nazwijmy to tak wprost, były dostępne, ale przy pewnych ograniczeniach, trzeba było za to ekstra zapłacić, trzeba było mieć jakiś kodowany kanał i myślę, że tutaj te nowe technologie dają także takie bardzo pozytywne możliwości, no tylko trzeba z nich umiejętnie korzystać.
Dziękuję bardzo za rozmowę.
Bardzo dziękuję, do widzenia.
Komputerowy człowiek. Co to jest społeczeństwo informacyjne? Jaka czeka nas przyszłość? Czy człowiek będzie na stałe połączony z komputerem? Rozmowy z profesorem informatyki, senatorem Kazimierzem Wiatrem, naukowcem i wynalazcą.